Na świecie coraz więcej osób obserwuje ptaki. Kiedyś robili to przede wszystkim naukowcy, dziś coraz więcej jest także amatorów. To stało się możliwe dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii, z których mogą korzystać wszyscy. Tradycyjne obrączkowanie to już przeżytek. O nowościach porozmawiamy w Ekosferze. Zapraszam do 15. Gościem w Ekosferze jest Adam Zbyryt z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No właśnie, podglądających jest coraz więcej, między innymi dlatego, że coraz łatwiej obserwować ptaki, bo już nie tylko lornetka i aparat, ale całe mnóstwo innych urządzeń precyzyjnych. No i o tym właśnie sobie powiemy, ale zacznijmy może od tych najstarszych, czyli od tych obrączek. One już całkowicie odeszły w zapomnienie, czy powolutku odchodzą?
Jeszcze całkiem nieźle się mają z tego względu, że to jest metoda dosyć tania. Także niestety te nowe technologie to jednak duży koszt. Mogą sobie na to pozwolić tylko nieliczni. Dlatego obrączkowanie ciągle jest względnie tanią i popularną metodą badania wędrówek ptaków. Nie jest oczywiście tak precyzyjne i tak dokładne, nie daje takich niesamowitych wyników i danych jak te nowe technologie, ale jeszcze dużo rzeczy jesteśmy w stanie na tej podstawie zbadać.
Po co obrączkuje się ptaki? Po co się obrączkowało? Bo obrączkowanie ma już ponad 100 lat, to 1900 któryś rok pierwsze obrączki.
Zgadza się. No to właśnie jest tak, że ludzie od wieków zastanawiali się tak naprawdę, co się z tymi ptakami dzieje, kiedy ich nie ma. No bo jak wiemy, ptaki pojawiają się sezonowo i znikają. Z czasów Arystotelesa sądzono, że ptaki tak naprawdę znikają, bo hibernują. A dokładnie zakopują się w mule na dnie jeziora. Dotyczyło to głównie dymówek. Taka była teoria. Jeden z pastorów, o ile dobrze pamiętam, chyba ze Szwecji, przetestował kilkaset lat temu tę hipotezę, więc umieścił właśnie takie dymówki w zbiorniku wodnym. No i niestety nie przeżyły, więc okazało się, że to chyba jednak nie w mule. Te ptaki zimują, znikają na ten czas. A sądzono, dlaczego właśnie muł, dlaczego jeziora? Z tego względu, że przed wędrówkami dymówki, jaskółki, szpaki gromadzą się w takich ogromnych stadach liczących kilkadziesiąt tysięcy ptaków, kilkaset nawet, w trzcinowiskach. I stąd myślano, że po prostu tam się gromadzą, zbierają, a potem właśnie schodzą niżej do zbiorników wodnych i tak spędzają zimę. No i pojawił się pomysł, taki wymyślony przez duńskiego nauczyciela, który postanowił zakładać ptakom obrączki, małe aluminiowe właśnie obrączki na nogi, zaczął od szpaków, z taką informacją, że ktoś to znajdzie, żeby prawda mu tą informację odesłać, podał tam swój adres. No i rzeczywiście okazało się, że dostawał pierwsze zwroty. No i na tej podstawie ewoluowała właśnie ta cała nauka związana z badaniem ptasich wędrówek poprzez zakładanie obrączek.
Czyli już nie było mordowania ptaków w celach eksperymentalnych, tylko dla bezpieczeństwa ptaków już można było pierwsze wyniki, gdzie latają.
W ten sposób rozstrzygnięto właśnie odwieczny dylemat polegający na tym, gdzie znikają nasze ptaki, kiedy ich nie ma.
Z obrączkami tymi to jest tak, że to ktoś musi znaleźć tego ptaka, tę obrączkę i właśnie, i co dalej? I poinformować, gdzieś zadzwonić, jak to działa w Polsce?
Przeważnie wygląda to tak, że znajduje się martwego ptaka. No, rzadko kiedy jest to ptak, jesteśmy w stanie dostrzec, odczytać taką obrączkę u ptaka żywego. Najczęściej, jeśli już tak się zdarza, to są albo kolorowe obrączki, bo takie nowoczesne obrączkowanie ptaków polega też na tym, że zakłada się już nie tylko taką zwykłą aluminiową małą obrączkę. Napisy na niej są rzeczywiście bardzo trudne do odczytania, ale na niektóre gatunki, jak na przykład takie o dużych rozmiarach ciała, jak łabędzie, jak kaczki krzyżówki, czaple białe, czaple siwe, bociany białe, zakłada się kolorowe obrączki, które mają ten kod, który dosyć dobrze widać. Działając przez zwykłą lornetkę albo aparatem takim cyfrowym z dużym zoomem możemy łatwo zrobić zdjęcie i odczytać. Także to stało się dużo prostsze. Dzięki temu tych wiadomości znacznie więcej. Natomiast te mniejsze to przeważnie dotyczy ptaków przy karmnikach, bo takie też drobne są obrączkowane. Jest taka w ogóle akcja, karmnik się nazywa, gdzie się obrączkuje ptaki przy karmniku i sprawdza się, jak one się wymieniają przy tym karmniku, jak często wracają, ile lat z rzędu i tak dalej, i tak dalej. Czy bardzo są przywiązane.
To nasz uniwersytet.
Tak, prowadzi każdego roku.
Koło biologów.
Zgadza się, jest to właśnie prowadzone. Jak mamy tak blisko ptaki przy oknie, w karmniku, to jest dużo łatwiej. Najczęściej jednak wynika to z tego, że znajdujemy takiego martwego ptaka. Wtedy na obrączce jest napisane, gdzie taką obrączkę wysłać. Jest tam adres stacji ornitologicznej w Gdańsku, która jest odpowiedzialna, jest takim punktem kontaktowym naszym tutaj polskim, dotyczącym zabrączkowanych ptaków, czyli nawet jest strona internetowa, gdzie możemy wejść i nie musimy wysyłać takiej obrączki pocztą tradycyjną, tylko po prostu wpisujemy miejsce znalezienia takiego ptaka, wpisujemy kod z tej obrączki, zrobimy zdjęcie, opisujemy krótko, w jakim stanie ptak został znaleziony, czy właśnie był martwy, czy był chory, jakiś osłabiony itd. No i na tej podstawie dostajemy odpowiedź zwrotną później ze stacji, gdzie został i przez kogo zaobrączkowany, czyli możemy śledzić jego wędrówkę.
No i właśnie te wyniki, do czego są wykorzystywane? Bo w zasadzie my o ptakach już sporo wiemy i jak na początku zakładaliśmy te obrączki, te pierwsze obrączki, to były po to, żeby stwierdzić, dokąd latają, w jakich warunkach żyją. Natomiast no w tej chwili już ta wiedza jest, ta podstawowa przynajmniej. Natomiast w tej chwili do czego te obrączki mogłyby służyć?
Na przykład badamy, oprócz tego, że badamy ptaki wędrówki takie długodystansowe, czyli migracje na zimowiska, gdzie lecą na przykład do południowej Europy albo Afryki, to badamy też ptaki, jak przemieszczają się w obrębie swoich terytoriów, na lęgowiskach, czyli takie krótsze, lokalne przemieszczenia. I wtedy najlepiej jest obrączkować ptaki za pomocą właśnie tych kolorowych obrączek, często na przykład takich specjalnych flag na nogi. Badania pokazują, że w żaden sposób nie upośledza to ani systemu rozrodczego, ani wychowywania młodych, ani nie zwiększa ich śmiertelności, pomimo że taki ptak może wyglądać dosyć intrygująco, bo ma nogę całą w dwóch, trzech kolorowych flagach. My to tak nazywamy, to są takie obrączki z takimi wystającymi z tyłu właśnie takimi jak flagami, to jest chyba najlepsze określenie. I kombinacja tych różnych kolorów, tych flag pozwala nam dokładnie określić, jaki to jest osobnik na tej podstawie właśnie tych kombinacji kolorów. I dzięki temu widzimy na przykład z jaką częstotliwością przylatuje do gniazda i karmi swoje młode, na jakie dalekie obszary się wypuszcza ten konkretny właśnie osobnik, jak często do tego gniazda wraca, kto wysiaduje dłużej, czy samiec, czy samica. Czasami jest dymorfizm płciowy, możemy odróżnić, wiemy, że to jest samiec, samica. Czasami pobieramy w czasie obrączkowania na przykład pióra i badamy płeć na podstawie analiz właśnie takich krwi, które tam, resztek, które są w tych piórach. Jesteśmy w stanie w ten sposób określić, czy to samiec, czy samica i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj też to się przydaje.
Te nowoczesne obrączki, których się dzisiaj też używa, są lekkie, są widoczne, są kolorowe. To są niekoniecznie zawsze obrączki na nogę, ale też na przykład opaski takie.
Tak, tego jest dosyć sporo, to zależy od gatunku ptaka, czy tam grupy ptaków, bo nie każdego ptaka dobrze widać obrączkę na nodze. Ptaki wodne mają często nogi schowane pod wodą, więc są takie specjalne flagi zakładane na dziób. I co ciekawe, to też okazuje się, że nie upośledza spożywania pokarmu ani jakiej podstawowej funkcji takiego ptaka i można go obserwować, jak się naklei taką małą flagę na blaszce tego dziobu płaskiego, jak u kaczki. I są też takie opaski, specjalne obroże. No to już wymaga wprawy i robią to naukowcy, więc wiedzą, jak to zamontować, żeby ptakom nie zaszkodzić. I najczęściej takie obroże mają ptaki o długich szyjach, takie jak wodnobłotne właśnie, gdzie te odczytywanie na nogach jest utrudnione, obrączek, jak gęsi czy łabędzie. Myślę, że wielu słuchaczy widziało takie łabędzie, które mają takie obroże, to bardzo ułatwia właśnie identyfikowanie konkretnego osobnika. I naprawdę bardzo dużo dzięki temu informacji na temat jego przemieszczeń możemy w ten sposób odczytać.
Za chwilę powiemy sobie o innych nowoczesnych metodach, o między innymi kamerach, termowizorach i tym podobnych. Gościem w Ekosferze jest Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a rozmawiamy o nowoczesnych technologiach w obserwacji ptaków, bo dziś w zasadzie ptaki może obserwować już każdy i to naprawdę na dużą skalę. Mówiliśmy o tym, że obrączki takie tradycyjne, aluminiowe odchodzą, ale wciąż jeszcze są używane, zastępowane są plastikowymi. Natomiast to, co jest bardzo modne ostatnio, to są kamery. My bardzo często zaglądamy bezpośrednio do gniazd ptasich i jeżeli nawet my sami nie zaglądamy, to przynajmniej lubimy popatrzeć, co się tam w tym gnieździe dzieje. I to jest taka moda z ostatnich lat. No właśnie, czy my mamy w Podlaskiem w tej chwili, w ubiegłym roku były kamery na gnieździe jastrzębi i bocianów. W tym roku, czy dalej są te kamery?
Bociany, co najmniej dwie kamery są takie przy gniazdach tych ptaków. No one są bardzo w ogóle popularne. W całej Europie jest ponad 500
kamer
przy gniazdach bocianich. Popularne są oczywiście też kamery przy gniazdach ptaków drapieżnych, bo są takie spektakularne. Robi to wrażenie, jak przylatują dorosłe osobniki i karmią swoje młode. A więc możemy oglądać przekaz online z gniazd rybołowów. Chyba są jedne z najbardziej popularnych. Bielików, orlików krzykliwych. Także jest tego cała masa. I naprawdę jest to niesamowity sposób spędzania takiej wolnej chwili, żeby sobie włączyć taką kamerę i przekaz właśnie streaming z takiej pooglądać na żywo, co się w takim gnieździe teraz dzieje, odbywa. Czasami te sceny są sympatyczne i zabawne, a czasami dramatyczne, jak to w życiu bywa, czy to ludzi, czy ptaków. I no jest to bardzo fajny sposób właśnie spędzania, taki bezpieczny dla ptaków i dla ludzi, bo nie trzeba zaglądać do gniazda, wspinać się, wchodzić tam, a można poglądać intymne życie, prawda, tych zwierząt.
To jest tak, że my najczęściej jesteśmy tymi podglądaczami, natomiast czy możliwe jest, żebyśmy samemu założyli gdzieś podobną kamerę i podglądali ptaki?
Trzeba być fachowcem, żeby zrobić to bezpiecznie, bo takie, nie wiem, przy gnieździe każdego ptaka możemy to bezpiecznie zainstalować. Jeżeli się nie znamy na tym, to powinniśmy to zlecić komuś, kto wie, jak to zrobić. Czasami wymagane są zezwolenia, jeżeli to są ptaki drapieżne, to wymaga to zgody od regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Więc trzeba takie rzeczy, takie niuanse znać i wiedzieć. Koszt to jest około 20 tysięcy złotych. Przynajmniej tyle my płaciliśmy za montaż takiej kamery przy gnieździe bocianim, którą można oglądać na naszej stronie www.ptop.org.pl. Tam jest odnośnik do kamery z gniazda bocianiego, który jest w okolicach Łomży, w Dolinie Narwi. Bardzo piękne, malownicze, chyba najładniejsze w kraju, bo w tle nie ma żadnych budynków. Przeważnie te kamery są właśnie w miejscowościach. To też jest w miejscowości, ale na samym skraju i widok jest na Dolinę Rzeki, przez co możemy obserwować tam też wiele różnych innych ptaków, które się tam pojawiają.
Czyli 20 tysięcy montaż, natomiast...
I streaming, czyli ta obsługa sezonowa, to jest około 2,5 tysiąca rocznie. Bo to tylko w sezonie, kiedy bociany przylatują, odlatują, odłączamy, już wtedy nie trzeba.
I czyli transmisja
tyle kosztuje. Tak. Także
czyli no, samemu koszt. Byłoby to zbyt dużo, jeśli byśmy tak. zwłaszcza chcieli transmitować. Natomiast w sklepach pojawiają się podobno już takie zestawy do podglądania ptaków, gdzie jest taka specjalna kamerka. To nie jest takie inwazyjne i na nasze własne potrzeby. Czy to warto w coś takiego zainwestować? To jest koszt około 500-600 zł.
No to jest taka już kamera, która pozwala nam tylko indywidualnie obserwować, bo to mówimy o takim streamingu, prawda, online, gdzie każdy może sobie wejść i obserwować. I to rzeczywiście raczej na potrzeby różnego rodzaju projektów, jakichś promocji, takie rzeczy się wykonuje, tak jak my w naszym właśnie projekcie ochrony bociana białego, w celu właśnie promowania tego projektu zainstalowaliśmy taką kamerę i to się bardzo fajnie sprawdza. Na początku mieliśmy trochę obiekcje, czy kolejna kamera to jest dobry pomysł, skoro jest ich tak dużo w Europie, tak jak wspomniałem, około 500, okazało się, że nie. To jest świetna inwestycja, bo mnóstwo, po prostu setki tysięcy ludzi rocznie odwiedza, ogląda, dzwoni, pisze, co się dzieje, a że tam zostało wyrzucone młode, pytają się, co się stało i dlaczego, no to staramy się wyjaśniać, że to jest naturalne, tak się dzieje.
Ale i wśród orłów też.
Tak, dokładnie. Taka jest...
Młode zjada młode, kainizm tak zwany. Tak,
tak zgadza się, także to są rzeczy całkowicie naturalne.
Kamery to jest jakby moda, nowoczesność i moda jednocześnie, natomiast czy można też korzystać przy podglądaniu ptaków z tak zwanych fotopułapek. One są coraz z roku na rok coraz tańsze, coraz bardziej dostępne w granicy akurat 300 zł. Co to są te fotopułapki i kiedy warto z nich korzystać?
To trochę inaczej niż te kamery, o których mówiliśmy, takie tanie, które pozwalają nam na bieżąco podglądać, co się w gnieździe dzieje. Zresztą to jest warte do zamontowania na przykład w budce lęgowej, oczywiście przed przylotem ptaków, żeby ich nie niepokoić, bo możemy spowodować opuszczenie, porzucenie takiego lęgu. A fotopułapki i kamery pozwalają nam na obserwowanie na bieżąco, podglądanie, co się w gnieździe dzieje. Natomiast fotopułapki to jest taka metoda, że umieszczamy taką kamerę w pobliżu jakiegoś gniazda. Możemy mieć takie bardziej zaawansowane, gdzie mamy przekaz, znaczy powiadamiają nas o każdym jakimś tam ruchu, który tam się odbywa. Fotopułapka nas powiadamia MMS-ami, czyli dostajemy po prostu zdjęcia, ale możemy też nagrywać filmy i to jest bardzo ciekawe. Też musimy pamiętać o tym, że montaż, jeżeli coś takiego wykonujemy, to oczywiście z pewnej odległości, tak żeby nie niepokoić, nie płoszyć ptaków. Na szczęście to będzie dotyczyło jakichś ptaków, które mamy przy domu, czyli na przykład kopciuszków, pliszek siwych, jaskółek. I kiedy na przykład po przeciwnej stronie jakiegoś balkonu, balustrady, jakiegoś spornika na tarasie, bo one często się gnieżdżą pod okopami jakiegoś tarasu, jeżeli coś takiego zamontujemy, to będzie całkowicie bezpieczne. I wtedy możemy sobie te ptaki podglądać. Tylko wymaga to tego, że co jakiś czas musimy, wtedy tą kamerę zostawiamy, w momencie, kiedy one opuszczą lęgi, musimy ściągnąć kamerę albo wyciągnąć kartę. I wtedy możemy dopiero przejrzeć, tak, co tam się działo. Natomiast te kamery pozwalają nam na bieżąco zaglądać do gniazda.
No z tym, że to są zdjęcia, tak?
Można zdjęcia też albo krótkie filmy.
Krótkie tak. filmiki.
Któreś uruchamiają nas. Taka fotopułapka działa na takiej zasadzie, że ma czujnik ruchu. Więc za każdym razem, kiedy ptaki przylatują, wymieniają się przy gnieździe albo karmią młode, to ona się uruchamia i nagrywa nam film, który ustalony przez nas w interwale czasowym, który maksymalnie może wynosić tam 60 sekund. Czyli mamy taki zbiór krótkich filmów, także kartę, którą, jeżeli planujemy zawiesić ją na cały sezon, a powinniśmy na cały sezon lęgowy, żeby właśnie nie w trakcie nie niepokoić ptaków, to dużą kartę pojemną.
Za chwilę porozmawiamy o dronach i o smartfonach i o geolokatorach także, bo to takie dziwne nazwy, ale właśnie w świecie ornitologów coraz częściej używane. Adam Zbyry z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o nowoczesnych technologiach podglądania ptaków. Mówiliśmy o fotopułapkach, mówiliśmy o kamerach, a teraz rzecz, którą coraz więcej osób wykorzystuje, profesjonalistów, czyli drony. Drony do podglądania ptaków, do ochrony ptaków, coraz częściej wykorzystywane. Wy macie bardzo dużo wspólnego z dronami, wiele swoich działań właśnie przy pomocy dronów wykonujecie. Co to takiego jest, dla kogo i na czym polega ta ochrona czy podglądanie ptaków?
No, drony są wszędzie. Każdy może sobie drona takiego zabawkowego kupić i takie drony do 0,6 kg można posiadać, bawić się nimi właściwie wszędzie. Natomiast już takie większe, cięższe drony, kiedy chcemy sobie polatać w specjalnych strefach, to musimy posiadać po pierwsze, a których jest dosyć sporo na terenie naszego kraju, na przykład przy granicy państwa, 15 km od granicy naszego kraju jest taka strefa, gdzie już trzeba posiadać po pierwsze zezwolenie na to od Straży Granicznej, że będziemy tam latać, a po drugie musimy mieć uprawnienia operatora drona, więc to nie jest też takie proste. I dobrze, bo właśnie badanie ptaków za pomocą dronów wydawać by się mogło, że jest metodą dosyć inwazyjną. I mogłoby być, gdyby to robili ludzie, którzy nie mają za bardzo pojęcia i nie wiedzą, jak to zrobić tak, żeby ptakom nie zaszkodzić. A okazuje się, że tak naprawdę drony są dużo, dużo lepsze niż samotny człowiek, który zawsze miałby to robić to samo. Przykład. Mamy kolonię, załóżmy, czapli białych, który właśnie my się specjalizujemy, zajmujemy się w całym kraju, badaliśmy w ubiegłym roku. Gniazda tych gatunków, ile ich jest, a każde zgłoszenie lęgów wymaga weryfikacji przez komisję faunistyczną w naszym kraju, więc trzeba mieć naprawdę dobre, solidne dowody na to, że te ptaki tam gniazdują. A gdzie gnieżdżą się w trudnym, niedostępnym terenie, właśnie w trzcinowiskach, to do tej pory ornitolodzy po prostu wchodzili tam, płoszyli te ptaki, wymagało to penetrowania tych trzcinowisk, wydeptywania ścieżek. No nie było to zbyt dobre dla ptaków, no one też to trwało i niebezpieczne dla człowieka, bo teren jest trudny i nigdy nie było pewności, że odkryliśmy wszystkie gniazda. Ptaki w tym czasie, kiedy tam się ich szukało, no, były zawsze w powietrzu, także nie mogły wysiadywać i tak dalej. No, każdy ornitolog oczywiście wiedział, ile czasu może spędzić, żeby im nie zaszkodzić, no, ale wiadomo, że było to wszystko pod presją czasu robione i nie do końca nigdy nie byliśmy pewni, czy wszystko jest policzone. Natomiast teraz kontrola takiej kolonii trwa około 15 minut. Gdzie lecimy na wysokości około 50, nawet 100 metrów, robimy zdjęcie, kilka zdjęć i widzimy wszystko, każde gniazdo. Nie płoszy się żaden ptak, jesteśmy w stanie bardzo dokładnie policzyć, ile tam tych ptaków wysiaduje, a gdy zejdziemy niżej, tak do około 30 metrów, bo jeszcze niżej, to wtedy mogą się ptaki na chwilę, co ciekawe, spłoszyć i zaraz wracają, ale staramy się nie schodzić poniżej tej wysokości i wtedy możemy nawet policzyć, jeśli na przykład stoją na gnieździe, to możemy nawet dostrzec tam pisklęta albo jaja. Bo jak siedzą, to oczywiście nie jesteśmy w stanie z góry tego zobaczyć.
Wykorzystujecie też drony do ochrony bocianów. Dronami montowaliście specjalne takie klapki na liniach energetycznych.
Tak, zastosowania są bardzo szerokie, prawda? No, wiele, wiele, wiele rzeczy teraz się dzieje, jeżeli chodzi o drony niesamowitych. Tak spoza tej dziedziny w ogóle, że to ostatnio wymyślili drony do transportu na przykład krwi, że będzie w czasie wypadków z szpitala szybko transportowana między jednym a drugim ośrodkiem. Także mnóstwo, mnóstwo ciekawych rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o ptaki, to właśnie, nie my, tylko firma, którą zatrudniliśmy, bo ja nie mam takich uprawnień, ja latam dronem, bo to już trzeba mieć dodatkowo do pracy na urządzeniach energetycznych, ale jedna z firm, która wykonywała dla nas takie zadanie w projekcie ochrony bociana białego, żeby ptaki nie rozbijały się na liniach energetycznych, montowała z użyciem drona znaczniki, takie wirujące, takie odblaskowe tabliczki na najwyższym przewodzie linii odgromowej wysokiego napięcia, gdzie dochodzi do największej liczby kolizji w okolicach Wizny nad rzeką, tam gdzie migruje bardzo dużo ptaków, zresztą nie tylko bociany. Dzięki temu wiemy już po badaniach, bo wykonaliśmy też badania, czy to się sprawdziło z wykorzystaniem radaru ornitologicznego. Pewnie będziemy też o tym mówić, bo to ciekawa metoda badania ptaków. I wiemy, że to jest bardzo skuteczne. Ptaki na to widzą z daleka, reagują, przelatują nad linią z dużo większej odległości i dzięki temu ochroniliśmy dużo, dużo, dużo ptaków. A co ciekawe, jeszcze ten dron był potrzebny po to, aby zrobić to właśnie szybko i nie angażować w to ludzi, bo jest to bardzo niebezpieczna praca na takich dużych wysokościach dla człowieka. Trwa to znacznie dłużej. I jest to bardzo, bardzo kosztowne. Po pierwsze to działanie z wykorzystaniem człowieka, a poza tym trzeba wyłączyć linię na kilka godzin, kilkanaście godzin, a to jest ogromny koszt od kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych, więc a nawet kilkuset czasami. To zależy też od jak długo będzie włączone. Więc to naprawdę oszczędzamy czasami ogromne, 100 razy mniej, dosłownie. Jesteśmy w stanie to o tyle razy taniej zrobić niż wcześniej z włączeniem linii.
Wy wykorzystujecie te drony, takie profesjonalne drony, natomiast no, jeżeli ktoś chciałby podglądać ptaki, to raczej kupowałby drona może mniej profesjonalnego. Czy warto wykorzystywać drona do podglądania ptaków takiego amatorskiego?
Nie.
To trzeba mieć też pozwolenia?
Tak, no bo drony, jeżeli chcemy robić to z bliska, to powodujemy płoszenie i niepokojenie ptaków, a to jest zabronione. Więc nawet my, jeśli to wykonujemy, latamy w takich miejscach, gdzie chcemy te ptaki badać, to o takie zezwolenie się staramy. Więc nie wolno sobie tego tak po prostu robić, że wiemy, że gdzieś tutaj jest gniazdo i podlecimy sobie, zrobimy sobie zdjęcie. Co innego, jeżeli robimy na przykład z gniazda bocianów i z dużej wysokości gdzieś tam, gdzie bociany są przyzwyczajone do obecności ludzi, w pobliżu, nie podlatując blisko do gniazda, zrobimy jakieś ujęcie tła bocianiego gniazda i okolicy, to wtedy jak najbardziej. Natomiast jeżeli chcemy już podlecieć do gniazda, żeby zrobić tam jaja, pisklęta, to już wymaga zezwolenia.
Także drony to bardziej dla profesjonalistów. My skupmy się na fotopułapkach na
przykład.
Ewentualnie
możemy robić właśnie takie poglądowe, krajobrazowe zdjęcia, natomiast już do podglądania samych gniazd to trzeba wiedzieć, jak zrobić, żeby nie zaszkodzić. Tak.
No smartfony, praktycznie ma je każdy. Też są wykorzystywane w tej chwili właśnie do podglądania ptaków.
Zgadza się. No. Są takie programy, są takie aplikacje, które pozwalają nam wykorzystywać smartfona, na przykład przy karnikach. Ludzie wykorzystują je do tego, żeby działa trochę jak fotopułapka, że nagrywa nam, przekazuje do takie krótkie filmiki do naszego komputera. To jest jedna rzecz. A druga taka, że możemy sobie do smartfonów podłączać endoskopy. One są coraz tańsze. Nawet w supermarketach możemy je kupić za kilkadziesiąt złotych. I to jest też fajna rzecz do sprawdzania. Już nie tak, żeby sobie podglądać dla przyjemności, ale na przykład jeżeli planujemy jakieś prace, jakieś działania, na przykład w naszym budynku i obawiamy się, że mogą być gdzieś tam w jakiejś szczelinie, chcemy robić termomodernizację albo gdzieś zabić jakąś dziurę i żeby się przekonać, czy tam ptaków nie ma albo nietoperzy, to możemy sobie takim endoskopem podłączonym do smartfona właśnie taką dziurę spenetrować, sprawdzić. Albo zobaczyć na przykład w budce, czy mamy właśnie pisklęta czy jaja. No to też jest metoda taka dosyć inwazyjna, więc tam nie powinniśmy za bardzo ingerować i zaglądać. Ale po lęgach, kiedy ptaki już wylecą, możemy sobie zajrzeć do środka, sprawdzić,
jak wygląda gniazdo w środku.
Tak,
poza tym smartfony, no oczywiście też możemy nagrywać, bo już nie musimy koniecznie mieć zdjęcia, ale przecież możemy nagrywać głosy ptaków.
Zgadza się, to jest kolejna rzecz właśnie, że oprócz tego, że możemy sobie ustawić go jako taką fotopułapkę w okolicach karmnika, to jeszcze możemy używać jako po prostu takie urządzenia do nagrywania ptasich głosu, bo niektóre mają naprawdę świetne już te urządzenia do tego, że można je nagrywać i na tej podstawie na przykład konsultować się z jakimś specjalistą, aby określić, co to jest.
I mało tego, bo ze smartfonem jest o tyle prościej, że wiele aplikacji jest darmowych. Tak. Więc w zasadzie mamy rzeczywiście prostą drogę do tego, żeby podglądać te ptaki, czy nagrywać ptaki i tak dalej.
Zgadza się. No trwają też prace tak, nad stworzeniem takiej aplikacji, która nam pozwoli na rozpoznawanie. Myślę, że to kwestia kilku lat, która na podstawie nagranego głosu pozwoli nam na identyfikowanie gatunku.
Czyli,
to
że usłyszymy będzie głos, a smartfon nam powie, co to
za gatunek.
Jest.
To będzie sami, bo to będzie oznaczało kres ornitologów. Bo teraz jest tak, że praca ornitologa polega głównie na wykrywaniu ptaków po głosach, bo nie wszystkie da się zobaczyć. Tak naprawdę 90% ptaków, jeżeli się robi inwentaryzację w terenie, gdzieś tam się przebywa w lesie, czy w terenie nawet otwartym, takie łąki, to wiele tych ptaków, takich szarych, niepozornych, ukrywa się, siedzi w takim terenie niedostępnym, niewidoczne są. I jesteśmy w stanie je rozpoznać tylko po tym, że one są w tych miejscach właśnie po głosach. Więc i to też jest właśnie to, że no to jest lata nauki i praktyki, prawda, żeby to robić poprawnie. Więc jeżeli będzie taka aplikacja, to będzie mógł to robić każdy. Ja oczywiście żartuję, bo to też wymaga takiej innej wiedzy, trochę bardziej ekologicznej, świadomości tego, gdzie co może być i tak dalej, i tak dalej.
No ale jeszcze takiej aplikacji na razie nie ma, więc na razie nie ma się co martwić. Oni dolodzy będą potrzebni też i w innych aspektach.
Ale już jest ciekawe zastosowanie połączenia właśnie takich dronów i urządzeń do nagrywania głosów ptaków, do liczenia ptaków. Okazuje się, że to jest bardzo dobra metoda w trudno dostępnym terenie, na przykład jakimiś bagnami, gdzie w punktach nagrywa się głosy ptaków, a potem są specjalne urządzenia, na razie jeszcze bardzo zaawansowane, programy komputerowe, które oceniają liczebność i odległość ptaków od tego punktu i na tej podstawie różne złożone programy wyliczają nam na przykład liczbę osobników, które tam występują. To jest niesamowite. Wszystko zautomatyzowane, prawda, zza komputera. Można policzyć.
Za chwilę powiemy sobie o nadajnikach, geolokatorach, termowizorach i endoskopach. Adam Zbyry z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest gościem w Ekosferze. Rozmawiamy o nowoczesnych technologiach podglądania ptaków. Skończyliśmy przed piosenką na smartfonach. No właśnie, a teraz już te takie może najtrudniejsze z dziwnymi nazwami. Geolokatory, termowizory, endoskopy. To są rzeczy, które już rzeczywiście są profesjonalne. No ale coraz częściej wykorzystywane i dające efekty. No właśnie, zacznijmy może od nadajników i geolokatorów. Co to jest takie?
No tak, to jest już high-tech, jeżeli chodzi o badania ornitologiczne. I to jest nowość, znaczy od kilkunastu lat już tak naprawdę na rynku. Dostępne, powszechnie, ciągle jeszcze bardzo drogie. Ale staramy się to w każdym projekcie, w którym chronimy ptaki, aby lepiej rozpoznać ich potrzeby, wykorzystywać tego typu urządzenia. Nadajniki to takie urządzenia, które zakładamy w postaci takiego malutkiego plecaczka na grzbiecie ptaka i w ten sposób to, co obrączka nam dawała zupełnie losowo liczyliśmy na to, że uda nam się, że ktoś tego ptaka gdzieś tam zobaczy, znajdzie martwego albo żywego, odczyta i przyśle nam, ale to tylko będzie informacja, że ten ptak przyleciał z punktu A do B i nic więcej. Natomiast jeżeli chodzi o nadajniki, to na bieżąco właściwie jesteśmy w stanie zbierać dane dokładnie co do przemieszczeń tego osobnika, jak często lata, gdzie dokładnie lata, kiedy wyruszył na zimowisko, gdzie się zatrzymywał po drodze, gdzie żerował. Wszystko, co pozwala nam lepiej planować ochronę, bo nie musimy już teoretyzować i zakreślać poziomu na przykład ochrony do wielkiego jakiegoś obszaru, tylko wiemy dokładnie, gdzie te ptaki przebywały, gdzie żerowały, gdzie są ich te kluczowe, najważniejsze miejsca. Jednym z takich ciekawostek jest to na przykład, że założyliśmy nadajniki w takim wspólnym naszym projekcie z Holendrami z Uniwersytetu z Groningen, którzy przywieźli ze sobą nadajniki zakupione w Stanach. To były nadajniki satelitarne, czyli na bieżąco kontaktowe. Najwyższa technologia. Jeden nadajnik kosztował ponad 40 tysięcy złotych, czyli jak to, przeciętny samochód. I cztery takie nadajniki założyliśmy na nasze ptaki, na rycyki, na nietce grudecko-michałowskiej. To są takie ptaki, które mają takie długie dzioby, długie nogi, ostatnio coraz rzadsze, zagrożone bardzo mocno. I o ile dobrze wiedzieliśmy, gdzie te holenderskie ptaki latają, nic nie było wiadomo o tej populacji tutaj ze wschodniej Europy, z Polski, z Ukrainy, z Białorusi, gdzie one się przemieszczają. No i dzięki temu mamy już 3,5 roku na czterech ptakach te nadajniki i nie przeszkadza to w żaden sposób na ich migracjach. Wiemy, pełne cykle prześledziliśmy. Te ptaki wracają do nas, gnieżdżą się, mają sukces lęgowy, także nie upośledza w żaden sposób ich życia. To te urządzenia, a mamy niesamowity zbiór danych, po prostu...
Kompendium wiedzy.
No dokładnie, to w ogóle zmieniło zupełnie nasze podejście i postrzeganie, jak one się zachowują. My myśleliśmy, że na tej nietce grudecko-michałowskiej, na tych kilkuset hektarach, tych działek, którymi tam się zajmujemy, gdzie je chronimy, że one tam się, to jest taki ważny dla nich obszar, że tylko tam siedzą, że tam się tylko gnieżdżą, że nigdzie więcej nie latają, żeby się na przykład na żerowiska pożywiać, a okazuje się, że nie, że latają na Białoruś, latają w okresie lęgowym do Ukrainy, wracają z powrotem. Mało tego, jeżeli dochodzi do straty w lęgu, w pierwszym lęgu, jeżeli na przykład wrony siwe zrabują im jaja, to one powtarzają lęki. I najczęściej nie w tym samym miejscu, tylko gdzieś w innym, żeby się ustrzec znowu od tego. I latają na Brzostowo, do Biebrzęńskiego Parku Narodowego. Albo przylatują i od razu te ptaki wracając, przyleciały na Brzostowo i w Brzostowie miały stratę lęgu i wróciły do nas na łąki Kowalskiego Grudka. Czyli niesamowite po prostu, jak te ptaki, te populacje są połączone. My wcześniej, jako ornitolodzy, myśleliśmy, że to są zupełnie inne ptaki. Te są parku, te są nasze tutaj, prawda, nie mają ze sobą nic wspólnego. A okazuje się, że to wszystko jest bardzo, bardzo połączone i właśnie jednego roku gnieżdżą się tu, drugiego tutaj.
I to wszystko
wymyślają.
Dzięki nadajnikom i geolokatorom. To są drogie sprzęty. Czy to jest tak, że w zasadzie, kiedy one są na tych zwierzętach, na ptakach przez kilka lat i później co?
Odpadają.
Odpadają? Tak, jest szansa ich odzyskania, czy już...
Znaczy jest i nie jest. To znaczy zależy jak szybko zareagujemy i ten nadajnik dalej będzie działał, to jesteśmy w stanie go odnaleźć i znowu używać, tylko trzeba wymienić baterię w nim. Natomiast żywotność ogranicza się do żywotności szelek, a te szelki po około 3-4 latach się właśnie przecierają, także z tych rycyków niedługo te nadajniki pospadają. I geolokatory to jest bardzo podobna rzecz, dużo, dużo mniejsza, to jednak nadajniki są trochę większe, mają głównie dlatego, że mają specjalny panel słoneczny, który pozwala im
ale też nie są duże wielkości pudełka zapałek.
Są tak, jeszcze mniejsze. Jest taka zasada, muszą ważyć mniej niż 5% wagi, właśnie masy ciała danego ptaka, na którego się zakłada. A geolokatory są jeszcze mniejsze, są naprawdę malutkie, bo nie potrzebują tego ładowania. Natomiast ich zasada jest trochę inna. Nie uzyskujemy danych na bieżąco, tylko ptak go nosi cały czas taki geolokator na sobie. Malutkie coś, co zbiera, magazynuje takie dane i dopiero kiedy one są troszeczkę mniej dokładne, ale i dopiero musimy odłowić takiego ptaka jeszcze raz, zgrać do komputera informacje i wtedy już to wiemy.
Ale
to jest taka trochę bardziej profesjonalna obrączka. Czyli musimy powtórnie takiego ptaka odłowić. No i przez to, że one są w miarę tanie, to zakłada ich się i są bardzo małe, także zakłada się ich dużo na ptaki z nadzieją taką, że któreś po prostu wrócą do tego miejsca, na przykład zaobrączkowania, na miejscach, gdzie się gnieździły, złapiemy je ponownie, zdejmiemy te nadajniki, będziemy mieli niesamowite wyniki. I tak jest rzeczywiście. I to, co nam przynoszą, to jest to, czasami zmienia całkowicie nasze wyobrażenie o ich wędrówkach, o ich zachowaniu, o wielu, wielu rzeczach.
Mówimy o nadajnikach i geolokatorach, natomiast też coraz częściej używane są termowizory. Co to takiego?
To są takie urządzenia, które, jak sama nazwa wskazuje, działają na temperaturę.
Temperaturę.
Czyli jesteśmy w stanie, prawda, zlokalizować jakieś źródło ciepła. Najczęściej to ma taki kształt niedużej lunety. Ale są już, co ciekawe, takie specjalne nakładki do smartfona, gdzie podłączamy taki właśnie termowizor do smartfona i naprawdę są bardzo profesjonalne i dobrej jakości. No i na tej podstawie jesteśmy w stanie lokalizować różne nocne stworzenia. Ptaków,
bo to
oczywiście
nie tylko
nietoperze, tak, czy jakieś duże ssaki. Możemy w ten sposób podglądać, obserwować. Ale świetnie się to nadaje do badania, do podglądania ptaków takich nocnych, które gdzieś na łąkach się odzywają.
Sowy, tym podobne.
Sowy, tak. Możemy je właśnie w ten sposób obserwować. My na przykład wykorzystujemy je do liczenia niektórych gatunków takich nocnych ptaków. Bo do tej pory musieliśmy je lokalizować na podstawie głosów, a jeżeli mamy na przykład, tak jak w przypadku dubeltów, tokowisko, czyli takie miejsce, gdzie ptaki spotykają się i popisują się w jakiejś dużej grupie przed samicami, no i jest tam duży gwar i ciężko jest czasami rozróżnić, ile tych osobników dokładnie jest, a wcześniej metoda badania tych ptaków polegała na tym, że najczęściej się wchodziło po prostu na takie tokowisko i się je wypłaszało spod nóg, uciekały, potem oczywiście one wracały, na szczęście. Dlatego taką metodę się stosowało. No ale była dosyć inwazyjna i trochę nie fair w stosunku do ptaków. Natomiast dzięki temu z dużej odległości jesteśmy w stanie obserwować je i widzieć doskonale, ile dokładnie ich jest. Także to jest naprawdę duże ułatwienie. I znowu, tak jak w przypadku dronów, jest to krótsza i dużo mniej inwazyjna metoda. To wszystko nam właśnie pozwala na to, że to obserwowanie ptaków przez naukowców, przez ornitologów jest teraz coraz bardziej bezpieczne zarówno dla ludzi, jak i właśnie dla samych ptaków.
Endoskopy to kolejna rzecz, myśmy już trochę wspomnieli przy okazji smartfonów o endoskopach. To te do smartfonów to są mniej profesjonalne?
Całkiem niezłe są i w zupełności wystarczą do tego, żeby
urządzenie,
sobie...
które pozwala zajrzeć
do
w różne miejsca.
Tak. No, na przykład myślę, że to byłaby dobra rzecz dla osób zajmujących się na przykład taką chirurgią drzew, szczególnie w miastach, kiedy na przykład mamy do czynienia z jakimiś dziuplastymi drzewami. No i można by było zajrzeć do takiej dziupli i wtedy się przekonać, czy ona jest zasiedlona, czy nie. Albo na przykład inspekcje mogłyby prowadzić takie spółdzielnie mieszkaniowe, które planują jakieś ocieplenia.
No, zresztą nawet spółdzielnie to powinny mieć już w tej chwili coś takiego, bo wielokrotnie słyszymy o łamaniu prawa i o zamurowywaniu podczas termomodernizacji gniazd, wtedy gdzie są jeszcze młode. Więc te endoskopy powinny być w zasadzie standardem w spółdzielniach. Powiedzmy jeszcze na koniec, jak będzie wyglądała ornitologia przyszłości? Czy jest jeszcze coś, czego nie ma, a już są zapowiedzi, że coś takiego mogłoby być?
Z takich ciekawostek to jest to, że jest satelita specjalnie służący do badania przemieszczeń wędrówek zwierząt. Jest ogólna taka sieć, MoveBank się nazywa, projekt międzynarodowy, który skupia wszystkie dane dotyczące nadajników zwierząt różnych, bo oczywiście to nie tylko na ptaki się umieszcza takie nadajniki, ale na wielu, wielu różnych zwierzętach, na przykład morskich, rekinach, żółwiach i tak dalej. Jest tego cała masa. Jest taka baza, do której się te dane przekazuje, umieszcza się. I można na podstawie tego właśnie śledzić wędrówki różnych gatunków zwierząt. No i tak jak powiedziałem, to jest tak zaawansowana technologia, że chyba w ubiegłym roku to było, wyniesiono fragment właściwie, który podłączono do innego satelity, specjalnie taki radar służący do monitorowania tylko i właśnie przemieszczeń zwierząt na całym świecie. Także to jest taka niesamowita technologia, która będzie polegała niedługo, praca ornitologa głównie będzie polegała na siedzeniu za komputerem i korzystaniu z tych nowinek technologicznych, ale tak jak wspomniałem, wszystko po to, żeby jeszcze więcej, jeszcze precyzyjniej badać i poznawać życie ptaków i innych zwierząt i jednocześnie mniej w nie ingerować.
Adam Zbyry z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków był gościem w Ekosferze. Kolejny program za tydzień. Zapraszam.